z biznesu do słuchania.
Czy pamiętają Państwo Ziemię obiecaną Andrzeja Wajdy? W jednej ze scen tego filmu młody żydowski finansista Moritz Welt deklaruje, że nigdy nie przeszedłby na protestantyzm. W zborze są cztery gołe ściany i tak pusto, jakby się interes miał za chwilę zlikwidować. Poza tym, cóż to za firma protestantyzm? Papież to jest firma, wyjaśnia swoim przyjaciołom. Dzisiaj człowiek tak pragnący zdobycia wielkich pieniędzy jak Moritz Welt z pewnością trochę inaczej podszedłby do ewentualnej konwersji. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na mapę Europy. W krajach, w których dominującą religią jest taki albo inny protestantyzm, gospodarka ma się znacznie lepiej niż w pozostałych. Czy te dwie rzeczy mają ze sobą jakiś związek? Takie właśnie pytanie zadałem Łukaszowi Ostróżce. Tak, temu samemu, którego czytelnicy Pulsu Biznesu świetnie znają z naszych łamów. Łukasz, oprócz tego, że jest znakomitym dziennikarzem, jest też duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Spostrzeżenie o pustych ścianach jest rzeczywiście prawdziwe i poparte faktami, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę kościół nie tyle luterański, co reformowany, czyli tej reformacji szwajcarskiej, bo rzeczywiście to było jedno z założeń, żeby pozbyć się wszelkich wizerunków Boga i wizerunków postaci biblijnych czy historii biblijnych z kościołów. Dlatego te kościoły reformowane są rzeczywiście w swoim wyglądzie bardzo surowe i to też się przekłada chyba dosyć mocno na sposób życia, czy przekładało się na sposób życia ludzi związanych z reformacją. W kościołach luterańskich jest trochę inaczej, bo jednak Luter powiedział, że te wszystkie wizerunki i obrazy w kościele, no choć nie mogą być obiektem kultu, to jednak tłumaczą jakoś ludziom historie biblijne, czy pokazują te historie biblijne. Ale tutaj też dotykamy tego pierwotnego założenia, to znaczy protestantyzm od samego początku kładł mocno nacisk na edukację. Luter wręcz mówił, że każdy musi się nauczyć czytać, żeby czytać Biblię. A jak się już nauczył czytać, no to był człowiekiem bardziej świadomym, bardziej otwartym. I to przekładało się na inne sfery życia, na sferę społeczną, polityczną, no i też gospodarczą. Protestantyzm od początku też kładł nacisk, dosyć mocny nacisk na odpowiedzialność, taką indywidualną odpowiedzialność. Z jednej strony odpowiedzialność przed Bogiem, za siebie, za to, kim się jest, co się robi, jak się żyje, ale też za odpowiedzialność za siebie nawzajem w społeczeństwie. I myślę, że tutaj można się doszukiwać tego, co miało później wpływ na życie gospodarcze w tych krajach, które wspomniałeś. Rzeczywiście jest tak, że kraje, które są protestanckie, nawet jeśli dzisiaj nie są już protestanckie, są mocno zalicyzowane, ale w przeszłości były tymi krajami protestanckimi, one mają troszeczkę inny model życia gospodarczego, tak bym to określił, inne nastawienie do gospodarki, do tego, jaka jest rola gospodarki w społeczeństwie. I to widać w Skandynawii na przykład, to widać w tych krajach związanych z anglikanizmem, czyli jeszcze z kolejnym innym nurtem reformacji. To widać w Niemczech, to widać w krajach niderlandzkich. Musimy pamiętać o tym, że protestantyzm nie jest jednolity. Nie można powiedzieć, że jest jeden protestantyzm na całym świecie. Inna jest reformacja, tak jak mówiłem, szwajcarska, która była związana z Zwinglim i z Kalwinem. Ona była bardzo surowa, bardzo taka, jeśli chodzi o życie gospodarcze, oszczędna. Inna była reformacja luterska, rozpoczęta przez Marcina Lutra w Niemczech. Inaczej jeszcze ta reformacja kształtowała się w Skandynawii. No i zupełnie inaczej w Wielkiej Brytanii, czy w całym Imperium Brytyjskim, gdzie zrodził się anglikanizm. Później pojawiły się kolejne fale protestantyzmu, już zupełnie innego, związanego z kościołem zielonoświątkowym, choćby z kościołami baptystycznymi. Nie można dziś mówić o wspólnym nurcie protestantyzmu, czy wspólnym podejściu do choćby spraw gospodarczych.
Mówisz o tym, że kościoły protestanckie i ich założyciele bardzo mocno stawiali na to, żeby edukować swoich wiernych. Drugi element polegał na tym, że ci wierni mieli być współodpowiedzialni za swoich współwyznawców czy sąsiadów, generalnie rzecz biorąc. Ale to jest postawa, która jest charakterystyczna dzisiaj dla wszystkich Europejczyków. Wszyscy umieją czytać. Postawa odpowiedzialności za innych też jest bardzo szeroko taka rozpowszechniona. Więc powstaje pytanie, czy to w takim razie rozmawiamy o wpływie pewnej tradycji na funkcjonowanie w społeczeństwie, czy rozmawiamy o tym, że coś jest jednak innego w wyznaniach protestanckich, co powoduje, że one są bardziej nacechowane na to, żeby rozwijać się gospodarczo.
Zdecydowanie tak, bo powodzenie takie indywidualne w sferze gospodarczej, czy radzenie sobie w życiu zawodowym, było też zawsze od początku rozwoju protestantyzmu dowodem na to, że ktoś po prostu odpowiedzialnie żyje, że ktoś stara się wypełniać te Boże przykazania i żyje porządnie, tak? Czyli potrafi zadbać o siebie i o swoich najbliższych. Pracuje uczciwie i zdobywa ten chleb pracą swoich rąk, więc to zawsze było tak mocno podkreślane. Jednocześnie potrafi się tym wszystkim dzielić z tymi, którzy z jakichś względów nie mogą o ten chleb sami się postarać. Ja podam przykład Henryka Dietla, to jest taki przedsiębiorca, który przybył do Sosnowca. W czasie zaborów w granice Polski były inne przedsiębiorcy z Niemiec, często szukali zarobku w pozostałych częściach swoich imperiów, czy gdzieś nawet za granicami. No i on przybył do Sosnowca, budował fabrykę i w zasadzie naturalną rzeczą było, że przy tej fabryce będą żłobki, będą przedszkola, będą szkoły, będzie stołówka. Ta fabryka to nie tylko zakład produkcyjny, ale całe takie miasteczko, taki kampus, w którym ludzie dając swoją pracę mogli jednocześnie skorzystać z wielu innych usług, które ten pracodawca zapewnia. Więc można powiedzieć, że wyprzedził trochę swoją epokę, no bo dziś mówimy o tym jako o społecznej odpowiedzialności biznesu. I rzeczywiście w sytuacjach krytycznych też, jeśli był jakiś głód, pojawiły się działania wojenne, potrafił organizować tysiące posiłków dla także osób, które nie były zatrudnione w fabryce. Podobnie działał Wedel w Warszawie, też ewangelicki, podobnie jak Dietl, ewangelicki przedsiębiorca. On też starał się zbudować całe to zaplecze, które pomagało pracownikom funkcjonować. A odpowiadając już bezpośrednio na twoje pytanie, czy to jest spuścizna, to co mamy dziś w Europie, jest spuścizną protestantyzmu, uważam, że tak, że zdecydowanie to jest pewien sposób myślenia o gospodarce jako o czymś, co jest zbudowane na indywidualnej odpowiedzialności. Być może to zbyt daleko idący wniosek, ale to znowu się wywodzi z tego myślenia, że ja jako ja odpowiadam przed Bogiem za swoje życie. I nawet wspólnota, nawet instytucja Kościoła nie może mnie z tej odpowiedzialności zwolnić. No i to, tak jak mówię, przekłada się na wszystkie inne sfery, więc w moim przekonaniu, tak jak już mówiłem wcześniej, jest to pewien ślad w DNA tej europejskiej kultury, który zawdzięczamy szeroko rozumianemu protestantyzmowi.
Można by było powiedzieć, że protestanci w pewien sposób wyprzedzili wyznawców innych religii dziesiątki czy nawet setki lat temu swoim podejściem do biznesu, swoim podejściem do inwestowania i dzisiaj jakby zbierają procent od tego. Pytanie, czy w dalszym ciągu podejście protestantyzmu i innych, nawet chrześcijańskich religii do robienia pieniędzy różni się na tyle istotnie, że protestanci dalej są tak do przodu w tej sferze?
Znowu tutaj ciężko mówić o protestantach jako całości, tak? Bo naprawdę ten protestantyzm różni się bardzo mocno.
A na przykład w twoim kościele?
W moim kościele? No mój kościół, widzisz, tutaj też jest bardzo różnorodny, bo mój kościół powstał z kilku różnych kościołów w zasadzie. Został scalony po odzyskaniu wolności, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. My jesteśmy małym kościołem i nie mamy wypracowanego takiego wspólnego modelu podejścia do kwestii gospodarczych. Nasi wierni mają różne poglądy, mają różne zapatrywania na różne kwestie. My jesteśmy dalecy od takiego unifikowania wszystkiego. To myślę, że też jest cecha protestantyzmu generalnie, a szczególnie luteranizmu, że dla nas nie jest problemem to, że mamy różne opinie i różne punkty widzenia. Wręcz jest to ubogacające i traktujemy to jako pewnego rodzaju skarb. I nie jest to w tym momencie jaki PR-owy slogan, że jesteśmy jednością w różnorodności, ale to autentycznie jest część naszej tożsamości. To znaczy nie lubimy, gdy ktoś z góry nam narzuca pewien wspólny punkt widzenia.
Taka wolność osobista, czyli brak narzuconego jednego schematu funkcjonowania, przekłada się na wolność gospodarczą i to chyba faktycznie jest sedno tego, o czym rozmawiamy.
W pewnym sensie tak, bo tak jak powiedziałem, no, to jest część naszej tożsamości. To, że mamy prawo do swojego zdania i że mamy prawo, a wręcz obowiązek brać odpowiedzialność za swoje życie, za swoje decyzje. A przy tym cały czas musimy, zobligowani jesteśmy sami przez siebie do tego, by się edukować, by poznawać, by czytać, by się zastanawiać, by stawiać też w kontekście religijnym krytyczne pytania, odważne pytania, bo tylko na podstawie takiej szczerości możemy poszukiwać tych prawdziwych, dobrych odpowiedzi. To bywa też trudne, tak? Bo nasz Kościół na przykład jest zarządzany demokratycznie, to znaczy władzę taką ustawodawczą sprawuje synod kościelny. Kościoła, który składa się i z osób ordynowanych, duchownych, i z osób świeckich. Władzę wykonawczą sprawuje konsystorz, również składający się z osób świeckich i duchownych. To jest trudna kultura organizacyjna, bo raz, że jest czasochłodna, a dwa, że wymaga od nas otwartości na poglądy innych ludzi.
Ale wydaje mi się, że pewnego rodzaju wypaczenie religii, z którym mamy do czynienia szczególnie w Ameryce, jest większym problemem dla tej religii. Mam na myśli tutaj na przykład to, że niektóre osoby, tacy na przykład telewizyjni kaznodzieje w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, robią sobie tak naprawdę biznes z religii czy z kościoła.
Tak, to jest duże zagrożenie. Ja należę do kościoła luterańskiego, który też funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych i który mocno ostrzega przed tymi telewizyjnymi kaznodziejami bardzo często. Zjawisko, o którym mówisz, ono jest szczególnie, nie tylko w Stanach, ale szczególnie mocne i niebezpieczne w Ameryce Południowej. Tak zwane mega kościoły, tak zwani pastorzy telewizyjni, związani mocno z teologią sukcesu, która rzeczywiście sieje spustoszenie w społeczeństwie, sieje spustoszenie w takich osobistych relacjach ludzi z Bogiem, no i negatywnie czy źle wpływa na samo życie tych ludzi. Teologia sukcesu w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu mówi człowiekowi, że jeśli będziesz wierzył, jeśli uwierzysz, jeśli zwiążesz się z tym, a nie z innym kościołem, no to osiągniesz w życiu sukces, to znaczy będziesz zdrowy, bogaty, będziesz miał wszystko, czego ci potrzeba. I to jest po prostu kłamstwo, to jest mamienie ludzi, to jest żerowanie na ludziach, którzy często są w tych takich najgorszych sytuacjach życiowych, to znaczy nie mają takiego poczucia, że mają szansę w życiu, że mogą wyjść z tych trudności. Dla mnie to jest grzech, dla mnie to są fałszywi prorocy, którzy wykrzywiają Ewangelię, wykrzywiają obraz Ewangelii dla własnych zysków. I to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest duży problem nie tylko religijny, duchowy, ale także gospodarczy, bo zdesperowani ludzie żyjący na przykład w slumsach brazylijskich są w stanie przyjść do mega kościoła, oddać ostatnie pieniądze, które mają, żeby kupić książkę lidera, wierząc, że tam będzie zapisana recepta na sukces, na pieniądze i na powodzenie w życiu. Później tego lidera widzą na scenie, pięknie ubranego, z biżuterią. Później widzą, że ten lider odjeżdża samochodem za kilkaset tysięcy dolarów. No i myślą sobie, że rzeczywiście, no może to jest recepta na sukces. A to jest wielkie kłamstwo, które z Ewangelią i z przesłaniem Jezusa Chrystusa nie ma nic wspólnego.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Łukasz Ostróżka, który jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a oprócz tego dziennikarzem Pulsu Biznesu.
Dzięki bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.